Kluczowy temat. Zaprasza Roman Wawrzyniak.
Dzień dobry Państwu. Dzisiaj gościem programu jest poseł z Okręgu Pilskiego, Marcin Porzucek, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam Państwa.
Pozwoli pan, że jednak zacznę od tragedii w miejscowości Sędziniec pod Piłą, gdzie wczoraj, proszę Państwa, w domu wielorodzinnym doszło do wybuchu gazu, o czym informujemy Państwa na bieżąco w serwisach informacyjnych. Prawdopodobnie powodem wybuchu była awaria instalacji gazowej. Cztery osoby trafiły do szpitala. Czy pan poseł wie, w jakim są stanie, albo czy w ogóle ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo?
Z tych przekazów, które mamy, to dwie osoby są w stanie ciężkim, dwie osoby w nieco lżejszym, natomiast myślę, że tutaj komunikować powinny to służby, lekarze. Oczywiście zresztą w pierwszej kolejności informowane powinny być rodziny. Myślę, że do opinii publicznej pewnie te kwestie również dotrą. Życzymy oczywiście im wszystkim
powrotu
do zdrowia i też liczę na to, że jakieś takie doraźne wsparcie będzie udzielone jak najszybciej, a o dalszych losach i dalszych działaniach będziemy także informować. Myślę, że pan wojewoda również się do tego będzie odnosił.
Zapowiedział wizytę nawet na miejscu. Dobrze, to przejdźmy do tematów, o których chciałbym z panem porozmawiać. Po tym, jak gospodarki Unii Europejskiej, no można powiedzieć, że nie poradziły sobie jeszcze ze skutkami pandemii, po tym, jak cała Europa właściwie, można powiedzieć, że ponosi wciąż skutki tego kryzysu energetycznego, wzrostu cen, inflacji z powodu napadu Rosji na Ukrainę, Parlament Europejski przegłosował w ostatnich dniach nowe takie parapodatki, które no, dotkną każdego z nas. I głosowali za tymi rozwiązaniami również politycy opozycji. Jak to możliwe? Jakie będą tego skutki, panie pośle?
No to jest niestety możliwe, bo jest taka grupa polityków niestety w dużej mierze. Są to politycy lewicy, ale także szeroko pojęci liberałowie, którzy uważają, że to jest niezbędne, aby świat był lepszy. No ja tylko zwracam uwagę na to, że jeżeli spojrzymy na emisję, to Unia Europejska odpowiada za mniej niż 10% emisji światowej. Mniej więcej jest to poziom 7%. Tak. Więc nawet jeżeli byśmy ją obniżyli o połowę, co jest oczywiście bardzo szczytnym celem i ja nie wykluczam, że w perspektywie kilkudziesięciu lat do tego dojdzie. Natomiast możemy zachęcać, ale nie wprowadzać tego na siłę. No to jest kolejna rzecz, którą wprowadza się na siłę, bo to oznacza, że w ciągu kilku lat te rzeczy, z którymi udało się względnie obronną ręką wyjść, chociażby w tym sezonie grzewczym, przy olbrzymiej pomocy państwa, to dla milionów polskich rodzin to może być duży kłopot właśnie przez Unię Europejską i te opowieści o tym, że my jako Europa, jako Unia Europejska mamy ograniczać emisję. Tymczasem Chiny, Indie, Stany Zjednoczone także, z naszego kręgu kulturowego, one mają zupełnie inne cele. Słyszymy o tym, że równolegle będą wprowadzane, nazwijmy to w uproszczeniu, cła, więc jeżeli jakiś towar spoza Unii będzie chciał dotrzeć, to będzie miał taki certyfikat, czy on jest zielony, czy jest niezielony. Proszę Państwa, no to nie są, no musimy też mieć świadomość tego, że nasza część świata to była najważniejsza kilkadziesiąt lat temu, w poprzedniej jeszcze wcześniej.
Panie natomiast... czy zdajemy sobie sprawę ze skutków tych rozwiązań? No, takich czysto finansowych dla kieszeni każdego z nas tak naprawdę.
No my jako Prawo i Sprawiedliwość zdajemy sobie z tego sprawę, dlatego jesteśmy zdecydowanie przeciwni tego typu rozwiązaniom.
No dobra, natomiast... przeciwni to jedno, ale co zamierzacie zrobić z tym fantem? Jakie działania można podjąć? Czy jesteśmy w ogóle skazani na taki ekoterroryzm? No bo tak to chyba trzeba
moim
nazwać.
Moim zdaniem tutaj kluczowym elementem jest to, aby zmienić... decyzje i tak będą pewnie na Radzie Europejskiej podejmowane ostatecznie. Tam jednak zapewne znajdzie się większość krajów, która się na to zdecyduje. I co należy zrobić? No to jest wyzwanie przed społeczeństwami europejskimi. Mamy wybory jesienią parlamentarne, ale przypominam, że za rok mamy wybory do Parlamentu Europejskiego i pewne rzeczy będzie można jeszcze zmienić, czy to w zakresie chociażby tych rozwiązań, o których dzisiaj mówimy, czy też dotyczących zakazu sprzedaży aut spalinowych po roku 2035 roku. Do tego będzie można wrócić, jeżeli przestaną tam rządzić ludzie pokroju Timmermansa, Jurowej, już nie chcę wymieniać innych nazwisk, ale nasuwają się same. Ludzi, którzy nie mają jakby świadomości tego, co się dzieje. Są zafiksowani na jakimś punkcie i wydaje im się, że cały świat będzie u stóp klęknie Europy i powie tak, oto my przestaniemy w Chinach, w Indiach, w krajach, które mają kilka razy więcej mieszkańców pojedynczo niż cała Unia Europejska, że oni nagle się przestawią i ci emitenci, którzy mają po kilkadziesiąt procent emisji na świecie, to nagle powiedzą, no tak, jak tutaj każe nam Macron, czy Scholz, czy von der Leyen, czy Timmermans, to my nagle to zmienimy. Nie zmienią tego. To oznacza, tak, po pierwsze te podwyżki, o których mówiliśmy kilka minut temu, poza tym oznacza to niestety zmniejszenie konkurencyjności gospodarki europejskiej, jeżeli to, co jednak było siłą w pewnym momencie Polski, ale także Niemiec, Francji, no oni sobie z tego chyba nie zdają sprawy, że po prostu ich te towary przestaną być konkurencyjne. Jeżeli energia elektryczna będzie jeszcze droższa, to dla przemysłu motoryzacyjnego, stalowego, każdego innego, to będzie olbrzymie wyzwanie. A opowieści o tym, że nagle ze względu na cła, które Unia chce wprowadzić, to Chińczycy czy nawet Amerykanie przestawią się i będą inaczej działać, to jest naprawdę, to są mrzonki. No, mam wielką nadzieję, że za rok w wielu krajach europejskich, tak jak 4 lata temu do Parlamentu Europejskiego Prawo i Sprawiedliwość osiągnęło fantastyczny rezultat, to jest szansa, że w paru krajach innych, Włochy, Hiszpania, także innych, kilka innych krajów, tam również takie...
No we Włoszech mieliśmy już pewne przebudzenie w wyborach parlamentarnych, prawda? Więc może również znajdzie odzwierciedlenie w wyborach do Europarlamentu.
Miejmy taką nadzieję. Polacy muszą mieć świadomość, że tak jest i jak słyszę, no to jest naprawdę, wybór jest jasny. Chcemy, żeby było czyściej, żeby było bardziej zielono, w cudzysłowie, żeby ten przemysł był. Natomiast dojdźmy do tego. Zachętami, to jest tak jak właśnie z samochodami spalinowymi, które za 12 lat już mają nie być wprowadzone do obrotu w Unii Europejskiej, a de facto stanie się to wcześniej, przecież przemysł motoryzacyjny nie będzie w to inwestował. Co więcej, wchodzi już za 3 lata nowa norma Euro 7, która powoduje, że wiele modeli samochodów, także tych podstawowych, najbardziej dostępnych dla ludzi, również...
No tak, ale jeśli dokłada się jeszcze na to wszystko te parapodatki nowe, no bo taki będzie ich efekt końcowy, no to faktycznie dojdziemy do jakiegoś punktu, którego już nie będzie.
Ale to ma pan, panie redaktorze, to jest to, co parę miesięcy temu mówiliśmy o tej kwestii mięsa, tak? Dostępności mięsa. I Unia Europejska powiedziała, nie, no przecież będzie mięso. No właśnie, proszę państwa, jak się wprowadzi parapodatek na mięso w przeciągu kilku lat, co jest możliwe? Przecież to, o czym dzisiaj mówimy, to jeszcze 2-3 lata temu nikt nie mówił o tym poważnie, o samochodach spalinowych, o opłatach dodatkowych za ogrzewanie domu, a okazało się, że na pstryknięcie palcem są ludzie w Europie, którzy to mogą zrobić. Dlatego to jest także bardzo ważne, aby w Polsce również po październiku tego roku nie rządziła koalicja Platformy i Lewicy, tylko rządziło Prawo i Sprawiedliwość.
To a propos właśnie konkurentów pana politycznych, pozwolę sobie zmienić temat. Szef Platformy Donald Tusk po raz kolejny skrytykował Centralny Port Komunikacyjny, ideę w ogóle jego budowy. Zapowiedział zresztą podjęcie działań zmierzających do zatrzymania budowy tego superlotniska w sercu Polski. Jego zresztą przyboczny Rafał Trzaskowski wcześniej mówił, że po co nam lotnisko, skoro jest już duże u naszych zachodnich sąsiadów w Berlinie. W czyim interesie jest zatrzymanie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego?
No przede wszystkim w interesie Niemiec, to jest oczywiste, natomiast pamiętajmy o jednej rzeczy. Lotnisko to jest okno na świat i my mamy wielkie szczęście, jako mieszkańcy Wielkopolski, że mamy lotnisko Ławica, natomiast no, Ławica jest lotniskiem de facto w mieście. I możliwości rozwoju zostały zatrzymane w dużej mierze już dawno temu. Ja jeszcze, będąc radnym wojewódzkim, pamiętam te protesty, te skargi. No, stądinąd
chyba każdy wie,
Ławica przecież to jest miejsce, symbol chociażby powstania wielkopolskiego. Każdy wie, że tutaj jest lotnisko i każdy, kto się tam planował mieszkać, to powinien mieć tego świadomość. Natomiast no, fakt jest taki, że są ograniczone możliwości rozwoju dalszego Ławicy. Podobnie z okręciem warszawskim, lotniskiem Fryderyka Chopina, które także jest w mieście i dlatego jest ten pomysł Centralnego Portu Komunikacyjnego. Ja powiem tak, z perspektywy mieszkańców mniejszych miejscowości, którzy nie korzystają być może z lotów tak często, ale CPK to nie jest tylko lotnisko, to są także linie kolejowe. I oczywiście są...
I miejsca pracy, bo według danych ma przybyć około 100, ma wygenerować to lotnisko 150 tysięcy miejsc pracy.
Tak, no, my byśmy byli hubem na całą tą część Europy. Zresztą my już jesteśmy dla bardzo wielu krajów ościennych, czy nawet Europy Zachodniej, z racji tego, że lot ma konkurencyjne ceny, jeżeli chodzi o połączenia chociażby z Azją, to są tacy klienci, takie osoby, które podróżują z Europy Zachodniej przez chociażby Warszawę do Azji. Natomiast trzeba powiedzieć wprost, na pewno nie jest to zagrożenie chociażby dla Ławicy, bo to też trzeba naszym słuchaczom powiedzieć. Ławica będzie się rozwijać i będzie tak mocno
jako
funkcjonować
jako
lotnisko i to będzie nadal kontynuowane. Natomiast no, też latamy zupełnie inaczej. Proszę spojrzeć na to, ilu Polaków, ile lotów było 20 lat temu, a ile jest teraz. I wyobrazić sobie, ile będzie za 20 lat, jakie będą potrzeby.
No, ale zresztą tutaj deklaracja jest jasna Donalda Tuska, więc no,
znaczy,
pytanie...
Donald Tusk nie chce rozwoju Polski. Donald Tusk chce, żebyśmy nadal jeździli na szparagi do Niemiec i to jest jego cel. Ewentualnie byli montownią dla zakładów zagranicznych, natomiast jego wizja rozwoju jest zupełnie inna niż nasza. My uważamy, że moje pokolenie, a już na pewno pokolenie dzieci,
to
jest pokolenie, które będzie na takim samym poziomie żyło, co dzieci w Niemczech czy w Holandii.
Panie pośle, jeszcze dwa tematy, jeśli pan pozwoli, trochę tak skaczemy po tematach, ale korzystając z pana obecności w studiu, teraz chciałem porozmawiać o Chodzieży, bo to jest miasto z pana okręgu wyborczego. Chciałem zapytać, czy parlamentarzyści nie powinni w jakiś sposób jednak wesprzeć mieszkańców, którzy nie dostali zgody od burmistrza Jacka Gurcza. Przypomnę państwu, to były rzecznik prasowy kampanii wyborczej w Wielkopolsce, kandydatki Platformy Obywatelskiej na prezydenta, który odmówił zgody na upamiętnienie obeliskiem bohatera narodowego zamordowanego przez komunistów rotmistrza Witolda Pileckiego. Zresztą ten obelisk miał zająć chyba 1 m², jeśli dobrze pamiętam.
Witold Pilecki to niezwykły człowiek, który walczył i z nazistami niemieckimi i później z komunistami. No cóż, no, to jest smutna historia oczywiście. Taki wpływ, ja nie ukrywam, że mój wpływ na pana Gursza jest bardzo ograniczony, więc przeciwnie, on robi wszystko, aby jak najmocniej tę współpracę ograniczać. Zdarzają się jakieś sporadyczne sytuacje, że jesteśmy w kontakcie, no, gdy trzeba porozmawiać o jakichś programach, no chociażby ostatnio mamy program zabytkowy i tutaj ja ubolewam nad tym, że miasto Chodzież jako jedno z nielicznych gmin w Wielkopolsce nie złożyła korzysta. Wniosku do 1 000 000 zł, tylko jeden wniosek.
To jak wobec tego ocenia pan te decyzje, tę odmowę?
Oceniam to niestety jako pokazanie, ja jestem tutaj burmistrzem i ja mogę wszystko, bo wbrew temu, co gdzieś funkcjonuje czasami w przestrzeni publicznej, to nie jest tak, że poseł czy nawet premier może wydać dyspozycję samorządowcom. Samorządowcy naprawdę mają bardzo silną władzę i mogą ją wykorzystywać dobrze na rzecz łączenia społeczeństwa, ale mogą także robić to, żeby pokazać, ja tutaj jestem i co mi zrobić. I tak niestety jest w przypadku Chodzieży. W pewnym zakresie jest tak podobnie w przypadku Poznania, Piły, wielu takich miast, gdzie są osoby, które mówią, że są samorządowcami, ale tak naprawdę są działaczami Platformy Obywatelskiej i robią wszystko przeciwko, to nawet to chodzi o Pileckiego, nawet nie przeciwko Prawo i Sprawiedliwości. Tak?
O to pytam,
Witold Pilecki jest człowiekiem, który łączył i powinien być wzorem dla wszystkich, niezależnie jakie mają poglądy polityczne. Dziwię się, że do tego doszło, ale tak jak mówię, obawiam się, że to jest kwestia tego, że to stowarzyszenie patriotyczne jest podmiotem, które często mówi głośno o tym, co mogłoby w Chodzieży funkcjonować lepiej i wydaje mi się, że niestety źle się dzieje, że pan burmistrz, działacz wpływowy, działacz Platformy Obywatelskiej, zresztą nie mówi się w kuluarach, że nie wykluczone, że będzie chciał także startować w wyborach parlamentarnych, więc...
No, zastanawiam się, kogo reprezentuje tak naprawdę, jakie pokolenie Polaków, jeśli nie dostrzega w tej postaci Witolda Pileckiego, niezłomnego bohatera narodowego, któremu należy się chyba cześć i szacunek. No, pytanie też o mieszkańców i o edukację i o informacje na temat właśnie Witolda Pileckiego, ale...
Pan Gruś w ogóle wywodzi się ze środowiska bibliotekarskiego, z tego co pamiętam, więc tym bardziej powinien mieć wiedzę, kim był ten człowiek i jak wiele zrobił dla naszego kraju, jakim jest symbolem. No i... Mam nadzieję, że ta sprawa zostanie rozwiązana. Oczywiście jestem do pełnej dyspozycji, będę tutaj także działał, no, ale uczciwie powiem, no, samorządowcy wbrew temu, co się mówi, naprawdę mają dużą władzę i źle się dzieje, że działają politycznie. Zresztą tam jest nie tylko kwestia Witolda Pileckiego, ale nazewnictwa ulic, rond, gdzie czasami są konsultacje,
Tym bardziej polecam się przyjrzenie tej sprawie i kontakt z mieszkańcami również, a mieszkańcom kontakt z panem posłem. I na koniec jeszcze krótkie pytanie, czy parlamentarzyści z Piły kibicują Lechowi Poznań?
Ja myślę, że kibice, no Lech Poznań
we Florencji
to jest
będzie dzisiaj
jest,
cud, czy nie?
Nie, no myślę, że we Florencji będzie ciężko, umówmy się, wszyscy tutaj kibicuj, trzymamy kciuki za Lecha, bo to jest drużyna, która no, w tym sezonie pokazała, że polska ekipa może grać na świetnym poziomie, no ale no, umówmy się, no ten mecz ostatni nie wyszedł.
Tu nie chodzi tylko, się w piłce zdarzają,
no ale to kwestia nie tylko wyniku bardzo niekorzystnego, ale także ogólnej no, jakby tego, co się wydarzyło. No ale cuda się zdarzają, to prawda. Nie takie ekipy Lech pokonywał, zostawiał za sobą, czy Juventus, czy Manchester City.
No właśnie, więc może i tym razem się uda. Bardzo panie pośle, dziękuję. Musimy kończyć.
Bardzo dziękuję.
Gościem kluczowego tematu był poseł Marcin Porzucek, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję także państwu za teraz i zapraszam jeszcze dzisiaj na Wielkopolskie Popołudnie z Radiem Poznań, w którym oprócz magazynu Kolejosz na wspomniany temat także rozmowa z doradcą prezydenta, socjologiem profesorem Andrzejem Zybertowiczem. Roman Wawrzyniak, dobrego dnia, do usłyszenia.
Kluczowy temat.